Centralną myślą Księgi Psalmów jest wszechzawierający Chrystus i Kościół, który jest domem Bożym i miastem Bożym przez wzgląd na Królestwo Boże na odzyskanej ziemi. Rozpoczynamy od wszechzawierającego Chrystusa i skupiamy się na Nim. Ostatecznie w naszym doświadczeniu Chrystus powiększa się i staje Bożym mieszkaniem, w którym radujemy się trójjedynym Bogiem w Jego bogatym udzielaniu. Gdy otwieramy się na Pana, dom Boży powiększy się i stanie miastem Boga, Królestwem Bożym. I zwróćcie na to uwagę, które sprawować będzie Boże rządy i władzę. Żeby nasz Bóg mógł zrealizować tak centralną kwestię, potrzebuje on ekonomii. I dziś, przyglądając się Psalmowi drugiemu, zdefiniujemy Bożą ekonomię jako porządek w Bożym zarządzaniu, który służy wypełnieniu Jego odwiecznego zamysłu, posiadania zbiorowego wyrazu siebie samego w swoim królestwie. Boża ekonomia to porządek w Bożym zarządzaniu, ustanowione zgodnie z Jego nieograniczoną i niezależną wolą. Porządek ten służy wypełnieniu Jego odwiecznego zamysłu, który polega na uzyskaniu zbiorowego wyrazu siebie. Lecz wyraz ten wymaga sfery porządku, którą jest Królestwo Boże. To właśnie stopniowo objawia Księga Psalmów. A ostatecznym celem jest to, by cała ziemia, która obecnie wraz z narodami gwałtownie buntuje się przeciwko Bożym rządom, została odzyskana i Królestwo Pana napełniło całą ziemię. Gdy nastanie takie królestwo, wszędzie wyrazi się także Boża chwała. W Psalmie drugim widzimy objawienie na temat Chrystusa w Bożej ekonomii. Słowo objawienie wskazuje na to, że coś jest zasłonięte. Z jednej strony wróg to zakrył, ukrył, przez co, jak powiedział Izajasz, zasłona spoczywa na narodach. Z drugiej strony objawienie to może być zakryte dla nas. Zasłona może spoczywać na nas. Możemy być gotowi, jak należy, do tego, by oddawać cześć Panu. Ale zapytałbym się, za co? W związku z czym? W oparciu o jaką wizję? W oparciu o jakie doświadczenia? Drogi brat, którego bardzo niewielu z was miało zaszczyt poznać, brat Samuel Cheng, znany był ze swoich powiedzonek, które służyły wydoskonalaniu młodych braci. Przed spotkaniem stołu pańskiego podszedł do niego pewien brat i powiedział: chwała Panu, bracie. A on odpowiedział: za co? Innymi słowy, co jest treścią Twojego wychwalania? Krystalizujące studium Księgi Psalmów powinno w istotnym stopniu pomóc nam w tym, żeby wszechzawierający Chrystus stanowił treść naszej chwały. A w szczególności Chrystus w Bożej ekonomii. To znaczy Chrystus w porządku ustanowionym dzięki Bożemu zarządzaniu, który służy wypełnieniu Jego odwiecznego zamysłu, posiadaniu zbiorowego wyrazu siebie w Królestwie, czyli w sferze, gdzie On panuje i zachowywany jest Jego porządek. Przedstawię to poselstwo w czterech etapach. Raczej właśnie etapach niż w częściach. Pierwszym będzie ta część konspektu, która znajduje się pod, którą jest pierwszy punkt rzymski, który mówi o tym, że Duch Biblii wywyższa Chrystusa. Drugim etapem będzie przeczytanie psalmu drugiego w świetle prawdy na temat dwóch Bożych systemów we Wszechświecie. Czy przyznacie, że może nie udać się Wam odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, czym są dwa Boże systemy we Wszechświecie? Jaki zachodzi związek między nimi? W tej kwestii mamy szczególne brzemię, które będzie nas prowadzić przez całą Księgę Psalmów, aż do końca podczas szkolenia zimowego. Trzecim etapem będzie uważne przeczytanie ze zwróceniem uwagi na wybrane kwestie reszty konspektu. A ostatnim etapem będzie krótkie rozważanie na temat, w jaki sposób możemy doświadczać Chrystusa, którego objawia psalm drugi, oraz w jaki sposób możemy żyć zgodnie z tym objawieniem. Okej, pierwszy punkt rzymski. Studiując Księgę Psalmów, a jest to studium krystalizujące, dość wnikliwe, drobiazgowe. Do tego poselstwa będą cztery pytania, które mają pokierować naszym studiowaniem. W głównej mierze oparte będą o te cztery etapy. I nie bójcie się, ja nie będę zajmował się sprawdzianem. Szanujemy dział innych braci. Ale powiedziałem uczestnikom szkolenia pełnoetatowego, że gdybym ja miał przeprowadzić sprawdzian, wziąłbym was w krzyżowy ogień pytań, wielu z was, i zobaczył, czy mielibyście coś więcej do powiedzenia niż waszą jednominutową porcję w przygotowanym uprzednio zbiorowym przemawianiu. Co stoi za tą jedną minutą? Na czym się opiera? Lecz nie bójcie się, mała trzutko. Jeżeli taki sprawdzian będzie miał miejsce, ten brat nie będzie nim zawiadywał. Przechodzimy teraz do pierwszej części. Studiując Księgę Psalmów, musimy zdawać sobie sprawę. Musimy zdać sobie z czegoś sprawę. To znaczy, że ma się to stać dla nas czymś rzeczywistym. To, że Duch Biblii wywyższa Chrystusa. Biblia posiada ducha. Biblia to Boży oddech. Słowa Pana są duchem i życiem. I w tych słowach, w tych boskich myślach, znajduje się duch. Duch, który wywyższa Chrystusa. Jest to prawdą szczególnie w Księdze Psalmów, które wciąż wywyższają Chrystusa w swoim objawieniu. Ale gdy dotykamy ducha Księgi Psalmów, coś w naszym duchu odpowie wraz z gorącym pragnieniem wywyższania Chrystusa jako kogoś najwyższego we wszystkim i spowoduje, że dogłębnie nawrócimy się z wywyższania innych rzeczy, spraw, ludzi, szczególnie tego, co pochodzi z naszego ja, co nie jest naszym wspaniałym Chrystusem. Duch Biblii wywyższa Chrystusa. Bóg tak ustanowił, by zajmował on pierwsze miejsce w starym stworzeniu, w nowym stworzeniu, w ciele Chrystusa i we wszystkim. List do Kolosan 1:18, aby sam uzyskał pierwszeństwo we wszystkim. Duch Biblii wywyższa Chrystusa w taki właśnie sposób. Skoro Chrystus zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim, musimy dać Mu pierwszeństwo w swojej istocie i we wszystkim, co robimy. Po pierwsze, nie we wszystkim, co robimy. To, co robimy, wyraża to, kim jesteśmy. Bóg w swojej ekonomii chce nas wyszkolić, żebyśmy dali Chrystusowi pierwszeństwo we wszystkim w nas. Jesteśmy na szkoleniu. Na szkoleniu powinniśmy zostać przynajmniej jakoś poruszeni odnośnie pewnych spraw. I to może być dobrym punktem wyjściowym, żeby Chrystus uzyskał w nas pierwszeństwo w naszym umyśle, w naszej miłości, w naszych zamiarach, w naszych decyzjach, w naszych więziach z innymi, w naszych finansach i wreszcie we wszystkim, co robimy. Psalm 2 napisany został zgodnie z boską myślą, która wywyższa Chrystusa. I wkrótce zobaczymy w tym psalmie, gdy będziemy go czytać, najbardziej radykalny sprzeciw, jaki można sobie wyobrazić. Z jednej strony wszystkie narody, które gwałtownie buntują się przeciw Jahwe i przeciw Jego pomazańcowi. Ostatecznie bunt ten pod przewodnictwem Antychrysta osiągnie stan wojny. Z drugiej strony jest Bóg, który ogłasza: ustanowiłem sobie króla na górze Syjon. I Syn wie, że dane Mu zostały na własność najdalsze zakątki ziemi. Co za kontrast. Narody to nie mili, spokojni, kulturalni ludzie. Mamy czynić uczniami narody. Dojdziemy do tego. Narody gwałtownie, burzliwie, bezczelnie buntują się przeciwko Bogu i przeciwko Jego Chrystusowi. Tak więc Bóg daje poznać swą myśl na temat wywyższenia Chrystusa. W psalmie 2 Chrystus jest wywyższony i stanowi centrum Bożej ekonomii. Tak więc to był pierwszy etap. Wspomniałem, że przeczytamy psalm drugi w świetle prawdy o dwóch Bożych systemach we Wszechświecie. I liczę, że Pan da mi słowa, dzięki którym będę mógł to przedstawić jasno, żebyście chcieli to zrozumieć i żebyście to zrozumieli. Te dwa systemy to system łaski i system rządów. Rozpocznijmy od łaski, choć jest ona drugorzędna, ponieważ ma miejsce tam, gdzie Bóg w Chrystusie przychodzi do nas ze względu na nasze zbawienie. System łaski zawiera w sobie wszystko, co dotyczy odkupienia, zbawienia, przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia przez wiarę, pojednania, odrodzenia i stania się dziećmi Bożymi, posiadania boskiego życia, bycia braćmi i siostrami w Kościele, napełnienia Duchem Świętym, Kościoła jako domu Bożego, tego, że Chrystus jest wszystkim dla nas, żebyśmy mogli z Niego czerpać, jest naszym Zbawicielem, naszym Pasterzem, naszym życiem. Wszystko to to łaska. I niestety jest to wszystko, co widzi większość wierzących, a nawet wszystko, co chce widzieć. Lecz Bóg posiada inny system. I w zdefiniowaniu go posłużymy się słowami brata Nee. To system Bożych rządów. Boże rządy wiążą się z tym, w jaki sposób Bóg działa, zarządza i wszystko aranżuje zgodnie ze swoim planem i wolą. Chce uzyskać zbiorowy wyraz siebie. Wyraz ten wymaga uzyskania sfery, w której Bóg mógłby się przejawiać. Ta sfera to Królestwo Boże. A Królestwo Boże jest tam, gdzie może czynić cokolwiek zapragnie, bez sprzeciwów. Królestwo Boże to sfera, w której Bóg panuje i zachowuje porządek, dzięki czemu może się wyrazić. System rządów rozpoczął się od stworzenia aniołów, ponieważ powstały wtedy istoty podległe Bożej władzy. Lecz miał miejsce pomiędzy nimi bunt, który spowodował sąd nad światem przedadamowym. I teraz zasadniczą kwestią w tym wszechświecie jest prawo do panowania. To jest kwestionowane. Następnie Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo, żeby człowiek ten wyrażał go i go reprezentował. To wiąże się z rządami i czynił sobie ziemię poddaną. To wiąże się z rządami. Ale ten, który przewodził buntowi aniołów, wstrzyknął truciznę w człowieka stworzonego przez Boga, który miał być jego wyrazem i miał go reprezentować. Tak więc człowiek upadł w grzech. I ten upadły człowiek ma teraz różnorakie problemy względem Boga. Sam grzech, lecz także to, że odmawia Bogu prawa do tego, by ten nad nim panował. Pierwszy list Jana 3:4 definiuje grzech jako bezprawie, odrzucanie wszelkich zasad związanych z rządami. W Biblii widzimy związek między tymi dwoma systemami. Po tym, gdy człowiek upadł i Bóg przemówił do mężczyzny i do kobiety oraz do węża, widzimy obietnicę odkupiciela. Nasienie kobiety zmiażdży głowę węża. To łaska. Bóg uczynił dla nich ukrycie ze skór. To łaska. Bóg usunął ich z ogrodu Eden. To rządy. Człowiek nie mógł powiedzieć: przepraszam, czy mogę pozostać w tym uroczym miejscu? Łaska przebacza, lecz rządy osądzają i wymierzają karę. Tak wiele ludzkich spraw i obowiązków wynika z Bożych rządów. To, że Bóg stworzył nas mężczyznami i kobietami, wynika z Jego rządów. Małżeństwo jest czymś z Bożych rządów. Jeden mężczyzna dla jednej żony. Ale zbuntowane narody, włączając w to tych, którzy zajmują najwyższe stanowiska, będą buntować się także przeciwko temu. Więzi rodzinne. Prawo, że ludzie, szczególnie mężczyźni, muszą pracować, by zarabiać na życie, to rządy. Tak więc rządy dotyczą tego, w jaki sposób Bóg działa. W jaki sposób zarządza wszechświatem, sytuacją na świecie, kościołami, naszym życiem. I w jaki sposób wszystko aranżuje, ściśle zgodnie ze swoją wolą i planem. Kiedy przyszedł Pan Jezus, przyszedł zarówno z łaską, jak i z rządami. W Ewangelii Łukasza widzimy człowieka zbawcę, który posiada najwyższy standard moralności, boskie przymioty wyrażone w ludzkich cnotach, który umarł dla naszego odkupienia, nakazał nam głosić upamiętanie dla przebaczenia grzechów. Na początku jego posługi ludzie zdumiewali się słowami łaski, które wychodziły z jego ust. Aniołowie ogłosili pasterzom: tego dnia narodził się wam Zbawiciel, Chrystus Pan. Jak to wspaniałe, że nasz umiłowany Pan przyszedł zgodnie z systemem łaski, by wybawić nas z naszego upadłego stanu. Lecz Ewangelia Łukasza nie jest pierwszą Ewangelią zgodnie z porządkiem Nowego Testamentu. Pierwszą jest Ewangelia Mateusza, co się tyczy rządów Chrystusa, który jest synem Dawida, który wprowadza Boże Królestwo, musimy znać naszego Pana, cenić Go bez tendencyjności na te dwa sposoby. Co za Zbawiciel! Modlił się: Ojcze, przebacz im. Nie wiedzą, co czynią. Alleluja! Co za Zbawiciel! Lecz jest On także Królem. Powiedział: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Tak więc łaska i rządy łączą się w tej jednej osobie. Ponieważ tkwiliśmy w upadku i ponieważ Bóg dokonał wobec nas wiecznego wyboru, Syn przyszedł w łasce, by zbawić nas, abyśmy mogli zostać odzyskani dla Bożych rządów i nauczyli się stać na ich straży, szanować je, zachowywać i ogłaszać je wobec zbuntowanych narodów. I to jest szczególną odpowiedzialnością Kościoła. Być wspólnotą łaski jako domostwo Boże, sferą rządów jako Królestwo Boże i Kościół za pomocą modlitw i duchowej walki wprowadza Królestwo, zmienia wiek, by królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa. System rządów nie służy systemowi łaski. To system łaski służy systemowi rządów. Bez miłosierdzia i łaski nie mielibyśmy nadziei. Nigdy nie moglibyśmy zostać odzyskani. Lecz gdy przyszła do nas łaska, łaską zostaliśmy zbawieni, nie powinniśmy sądzić, że teraz jesteśmy wolni, by robić, co chcemy. Jak gdybyśmy, posiadając łaskę, mogli zagrać na nosie rządom. Taka postawa sprowadzi karę, która wiąże się z wiekiem Królestwa. Łaska umożliwia nam przyjęcie Bożych rządów. Nasz Pan wie, gdy patrzy na nas, że wielu z nas w naszym życiu osobistym do dziś nie potrafi pogodzić się z pewnymi sytuacjami. Lecz Pan nie przychodzi do nas w płonącym sądzie. Nie teraz. Przychodzi do nas w łasce, abyśmy dzięki łasce mogli pocałować Syna, kochać Go, szukać w Nim ucieczki, wierzyć w Niego, radować się Nim. I im bardziej się Nim radujemy, tym bardziej Mu ulegamy. Szczerze podporządkowujemy się temu, w jaki sposób Pan z nami postępuje. Temu, w jaki sposób chce kierować naszym życiem. I pamiętam spotkanie ze współpracownikami pewnego wieczora, zaledwie na kilka miesięcy przed ukończeniem przez brata Lee swego biegu. Cierpiał z powodu czegoś bardzo szczególnego. Potem pomodlił się z nami i powiedział: Panie, chwalę Cię za to, że chcesz się ze mną uporać. Oddaję Ci cześć. W Psalmie drugim ujrzymy te dwa systemy. Lecz nacisk będzie wyraźnie położony na kwestię rządów we wszechświecie. Pozwólcie więc, że go wam przeczytam. Dlaczego narody się buntują, są oburzone? Skąd pochodzą te narody? Przed potopem nie było narodów. Lecz po potopie Bóg ustanowił ludzkie rządy, w których człowiek może panować nad innymi. Bóg uczynił to, żeby ze względu na jego zamysł panował pokój. W przeciwnym razie ziemia ponownie wypełniłaby się przemocą. Lecz szatan podżegał człowieka, by ten nadużywał ustanowionych przez Boga rządów i zdobył władzę dla siebie, jak Nimrod. A gdy tylko ludzie zdobędą władzę, odrzucają Boże prawo do sprawowania władzy nad ziemią. Odmawiają mu tego prawa. Spójrzcie do studium życia księgi Daniela. Jest to uwypuklone. Bóg ma dwa główne problemy: stare stworzenie i ludzkie rządy. Problem starego stworzenia został rozwiązany podczas pierwszego przyjścia Pana przez jego śmierć na krzyżu. Ludzkie rządy, choć niezbędne, wywyższają człowieka i buntują się przeciw Bogu oraz oddają cześć bożkom. Ten problem zostanie rozwiązany podczas powtórnego przyjścia Pana wraz ze zbiorowym kamieniem, który uderzy i unicestwi wielki ludzki posąg. Ale fakt jest taki, że narody się buntują. I Stany Zjednoczone nie są tu wyjątkiem. Niektórzy z nas śledzą polityczną sytuację od ponad 50 lat. Ma miejsce radykalny zwrot w dół. Czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają. Powstają przeciwko panowaniu Boga i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Jahwe i przeciw Jego pomazańcowi. To zbiorowy bunt przeciwko Bogu i przeciwko pomazańcowi. Czyjemu imieniu bluźni się bardziej niż imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa? Dzień po dniu otwarcie Mu złorzeczą. Istniał gwałtowny bunt przeciwko Bożemu pomazańcowi w wieczności. Potem znowu w czasie, następnie w Jego wniebowstąpieniu, gdy realizuje swój zamysł. A oni mówią: stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Nie zgadzamy się na ograniczenia. Nikt nie będzie sprawował nad nami kontroli. Nie będziemy podlegali władzy. Będziemy się cieszyć, gdy przyjęte zostaną pewne niegodziwe prawa. Będziemy to świętować. Nie chcemy żadnych ograniczeń. Oto świat, w którym żyjemy. A za tym wszystkim stoi diabeł, który zwodzi narody. Tak więc wygląda sytuacja związana z rządami od strony negatywnej. Werset czwarty. Śmieje się ten, który zasiada w niebiosach. Pan się z nich naigrawa. A wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich zatrwoży. To rządy sprawowane za pomocą sądu. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. Co za objawienie! Widzimy bunt, będzie się powiększał, będzie się nasilał. Wszystkie instytucje ustanowione przez Boga zostaną zszargane, zniszczone. Małżeństwo zostanie zdefiniowane na nowo, bo chcemy, żeby takie było, mówią ludzie zdeprawowani. Lecz musimy ujrzeć coś dzięki objawieniu i usłyszeć wielkie Boże przecież. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. Słowa te odnoszą się do wprowadzenia Chrystusa na tron, w Jego wniebowstąpieniu. Bóg człowiek, który jest także człowiekiem Bogiem, zasiadł na tronie jako władca wszechświata. Czy ujrzeliście, moi bracia i siostry, że władcą wszechświata jest Jezus? To dlatego wołamy: Panie Jezu! Został ustanowiony, wprowadzony na tron przez Boga, na miejscu zwanym Syjon, święta góra moja. I zobaczymy na koniec, że ten Syjon, ta święta góra, we wszech zawierającym duchu jest czymś, czego można naprawdę doświadczyć. Następnie w wersetach od 7 do 9 przemawia Syn. Ogłoszę postanowienie Jahwe. Powiedział do mnie: Tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Z jednej strony, znawcy Biblii ze swoimi komentarzami są trochę pomocni, lecz tak wielu z nich jest tak ślepych. Mówią: o, ten dzień odnosi się do czasu, gdy ustanowiony został jakiś król izraelski. Czy nie czytali Dziejów Apostolskich 13:33, listu do Hebrajczyków 1:5 i listu do Hebrajczyków 5:5? Czy nie czytali miejsca, w którym Paweł cytował ten werset i odnosił go do zmartwychwstania Pana Jezusa, który był dniem, w którym On w swoim człowieczeństwie został zrodzony przez Boga i stał się Synem Bożym, nie tylko w swojej boskości, lecz także w swoim człowieczeństwie. I tego dnia my wszyscy, jako Jego bliźniacy, zostaliśmy odrodzeni przez Boga? I w tym samym czasie stał się On życiodajnym duchem. Zgodnie z listem do Hebrajczyków 1:5, werset ten cytowany jest po to, żeby dowieść synostwa Chrystusa. A w liście do Hebrajczyków 5:5 cytowany jest po to, by ustanowić podstawę pod kapłaństwo Chrystusa. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi. To rządy. Narody się buntują, wrzą, lecz Ty je wszystkie odziedziczysz. Nasz Pan odziedziczy Arabię Saudyjską, odziedziczy Afganistan, odziedziczy Indie. Zostały Mu dane wszystkie narody. Bóg powiedział, żeby żądać od Niego. Mam ochotę modlić się z Panem. Panie Jezu, żądajmy od Boga, żeby dał Ci w dziedzictwo wszystkie narody i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną laską ich pokruszysz i jak naczynie garncarza ich roztrzaskasz. To wypełniło się w Księdze Objawienia. Pan ze zwycięzcami podporządkuje sobie wszystkie narody. Niektóre są bardzo oporne. Potrzeba będzie kilku wieków działania laski żelaznej, by połamać je na kawałki. Wszystko to rządy. Ostatnie trzy wersety dotyczą Ewangelii, która wiąże się zarówno z łaską, jak i z rządami. A teraz, królowie, zrozumcie. Nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Jahwe w bojaźni i radujcie się z drżeniem. To wezwanie do nawrócenia. Czy jeszcze wzywamy do nawrócenia w taki sposób? Paweł powiedział do Greków w Atenach: Bóg rozkazuje wszystkim ludziom wszędzie, by się nawrócili, bo wyznaczył dzień, w którym sądzić będzie świat przez człowieka, i potwierdził to, wzbudzając go z martwych. Nie mówię o religijnym głoszeniu, ale gdzie jest ważka, pełna mocy Ewangelia, która sprawia, że ludzie nawracają się, bo Królestwo Boże przybliżyło się. Pocałujcie Syna. To łaska. Co za słodkie słowo, które zostaje tu wtrącone. Gdy pocałujemy Syna, wszystko staje się możliwe. Pocałujcie Syna, to łaska, aby nie zapłonął gniewem i abyście nie poginęli w drodze, to rządy. Gdyż gniew Jego może prędko wybuchnąć, to rządy. Błogosławieni wszyscy, co w Nim szukają ucieczki, to łaska. Mam nadzieję, że zaczynamy widzieć w tym psalmie, że Chrystus, który jest centrum Bożej ekonomii, to Chrystus, który został namaszczony, by być królem i który realizuje Boże zarządzanie i czyni to w najbardziej nieprzyjaznej sytuacji, jaka panuje na świecie, w sytuacji zupełnego sprzeciwu. Ale widzimy werset 8, w którym Pan mówi: żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi. Musimy to połączyć z Ewangelią Mateusza 28:18 i następnymi wersetami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami narody. To powinno nabrać świeżego znaczenia dla nas. Czyńcie uczniami, nie jedynie zbawiajcie je. Głoście im łaskę, głoście im przebaczenie grzechów, pomagajcie im narodzić się z Boga. Zanurzajcie ich w trójjedynego Boga. Teraz, gdy są w Królestwie Bożym, czyńcie ich uczniami, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. Oto rządy. Oto, za co jesteśmy odpowiedzialni. Powrócimy do tego. Nasz Pan sprawuje więc rządy we wszechświecie, nad wszystkim i nad każdym, by przeprowadzić swój odwieczny zamysł. A my rozpaczliwie potrzebujemy ujrzeć te rządy, uznać je, szanować, podtrzymywać, stać na ich straży i żyć pod ich panowaniem, uniżyć się pod mocną rękę Bożą. Lecz nasz Pan wie, że jesteśmy w stanie uczynić to jedynie dzięki łasce. Dlatego więc stał się Synem, którego możemy całować. W Pieśni nad Pieśniami mówimy, niech pocałuje mnie. To w rozdziale pierwszym. Ale w rozdziale ósmym Szulamitka, która pragnie zostać pochwycona, umiłowana, mówi, spotkawszy na ulicy, ucałowałabym cię. W prawdziwym tego słowa znaczeniu, najlepszą rzeczą, którą możemy uczynić dziś na ziemi dla odzyskania Bożych rządów, jest całować Syna. Kochać w boskim romansie, bez cienia wstydu, rozkosznego, umiłowanego, którego można całować. Mówić Mu ze słodką czułością, Panie Jezu, kocham Cię. Dziękuję Ci za to, że jesteś moim Zbawcą, za to, że zostałeś uczyniony grzechem za mnie, za to, że poniosłeś moje grzechy w swoim ciele na drzewo, za to, że umarłeś w miejsce mnie, za to, że mi przebaczyłeś, pojednałeś mnie. Dziękuję Ci za to, że otworzyłeś moje oczy, że wszystko to jest po to, żebym mógł powrócić do Bożych rządów i żył szczęśliwie pod Jego panowaniem. Teraz przejdziemy przez konspekt. Zdaję sobie sprawę z upływającego czasu i z ograniczenia, któremu się z radością poddaję, które pochodzi od Pana. Zacznijmy więc i przejdźmy punkt po punkcie. Przyjrzymy się teraz psalmowi drugiemu poprzez posługę, która otworzyła dla nas ten psalm. Punkt drugi rzymski. Psalm drugi to Boże przemawianie, ogłoszenie i oświadczenie na temat Chrystusa jako centrum Jego ekonomii. To szczególne Boże przemawianie, oświadczenie wobec wszechświata. O, powinniśmy cieszyć się na myśl o przeczytaniu z modlitwą tego fragmentu. Przecież ja ustanowiłem sobie króla. Słuchaj tego, Waszyngtonie. Słuchaj tego, stanie Nowy Jork. Ustanowiłem mojego króla. Słuchajcie, wschodnia Europo, Rosjo, wszystkie narody. Słuchajcie mojego lecz, przecież, oświadczam wam. Nie widzicie tego, nie wierzycie temu. Lecz mam lud na ziemi, który mówi na to amen. Kiedy mówię przecież, oni mówią amen. Kiedy mówię ustanowiłem, oni mówią amen. Kiedy mówię mojego króla, mówią aleluja. I on jest centrum Bożej ekonomii. Słowo ekonomia nie występuje w psalmie drugim. Niemniej jednak znajduje się w nim objawienie i rzeczywistość Bożej ekonomii. Król i królestwo w psalmie drugim ukazują nam Bożą ekonomię. Pamiętajcie, że królestwo jest sferą, gdzie Pan może sprawować swoją władzę ze względu na swój wyraz. Król wraz z królestwem to ekonomia. Dla Boga ustanowienie króla służy wypełnieniu Jego ekonomii. Królestwo Chrystusa stanie się wielkim królestwem wszystkich narodów i obejmie całą ziemię. Siostry, jeżeli w to wierzycie, powiedzcie amen. Bracia, jeżeli w to wierzycie, naprawdę powiedzcie amen. Wszystkich narodów i obejmie całą ziemię. Jego królestwo będzie wszędzie i obejmie wszystkich. Zastanawiam się, co się stanie ze stanem Nevada i z Las Vegas, kiedy król przyjdzie i wyśle tam współpracowników. Wszystko i każdy tam poddani będą Bożej władzy. Dzięki nim pustynia zakwitnie niczym róża. Spalą wszystkie kasyna, udadzą się tam, gdzie była pustynia i będą zbierać brokuły, ogórki i cokolwiek będzie tam rosło. To naprawdę, naprawdę się wydarzy. Nasz Pan powraca i zdobędzie całą ziemię i każdego na niej. Psalm 2 objawia kroki podjęte przez Chrystusa w Bożej ekonomii, począwszy od namaszczenia w wieczności w Jego boskości i dalej zmartwychwstanie, oznaczające również Jego śmierć, w niebowstąpienie, ustanowienie powszechnego królestwa, w którym narody stanowią Jego dziedzictwo, a krańce ziemi Jego własność, oraz władanie przez Niego narodami żelazną laską. Zwycięzcy prześcigną Händla w śpiewaniu Księgi Objawienia 11:15. Królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować, i będzie królować, i będzie królować na wieki wieków. Amen. Trzeci punkt rzymski. Musimy zobaczyć boskie objawienie Chrystusa w Bożej ekonomii w psalmie drugim. Jeżeli uderza cię to słowo musimy, to po poselstwie albo teraz, podczas gdy słuchasz, jeżeli musisz je zobaczyć, módl się. Musimy zobaczyć. Ono jest. Jest objawione. Zostało przedstawione w posłudze. Teraz musimy zobaczyć boskie objawienie Chrystusa w Bożej ekonomii w psalmie drugim. Wersety od 1 do 3 przepowiadają opór stawiany Chrystusowi przez władców świata. Wypełnianie tych wersetów zaczęło się od Heroda i Poncjusza Piłata, a skończy na Antychryście. B. W psalmie 2:2 Bóg przychodzi i ogłasza, że Chrystus jest Jego pomazańcem. Chrystus jest tym, który został wyznaczony i namaszczony przez Boga, żeby być wszystkim, wszystko uczynić, wszystko wypowiedzieć ze względu na realizację Bożej ekonomii. To On jest tym, który został wyznaczony i namaszczony, by wygłosić to poselstwo o sobie jako pomazańcu w psalmie drugim. Tylko On jest w stanie tego dokonać. Dlatego potrzebujemy, żeby nas odwiedzał, tak jak uczynił to w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. Panie, otwórz nasze umysły, żebyśmy zrozumieli Pisma. Mów do nas przez wszystkie Pisma o sobie. Pokaż nam wszystko w księdze Psalmów, co musi się wypełnić. Oby Pan osobiście otworzył psalm drugi przed każdym z nas. Żeby pasł nas jako pasterz w psalmie 23. Mimo, że dojdziemy do tego dopiero w środę, ale to w porządku, gdyż nie wiąże go czas ani kolejność rozdziałów. Będzie nas pasł ku siebie samemu, ku centrum Bożej ekonomii. I wtedy powiemy mu, żyję ze względu na to. Żyję ze względu na wypełnienie psalmu drugiego. Żyję ze względu na ten dzień, kiedy odziedziczysz wszystkie narody i posiądziesz krańce ziemi. Punkt pierwszy. Chrystus w swojej boskości został namaszczony przez Boga w wieczności na Mesjasza, Chrystusa, pomazańca. Chrystus przyszedł w swoim wcieleniu jako namaszczony, by zrealizować odwieczny Boży plan. Powiedzieli więc, dziś narodził się wam Zbawiciel, Chrystus Pan. 3. Chrystus w swoim człowieczeństwie, gdy wszedł w czas, został ponownie namaszczony podczas chrztu przez wzgląd na posługę, którą pełnił głównie na ziemi. Chrystus w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem celowo, by być Bożym pomazańcem. zaś we wniebowstąpieniu został uczyniony Panem i Chrystusem, stając się oficjalnie Bożym pomazańcem, by wykonać Boże posłannictwo, głównie w swojej niebiańskiej posłudze. To Dzieje Apostolskie 2:36. Musimy to ujrzeć. Nasz Chrystus, Bóg człowiek Jezus, jest w niebiosach, jest we wniebowstąpieniu, jest Panem, jest Chrystusem, został oficjalnie namaszczony w swoim wniebowstąpieniu, by być Chrystusem i wykonać Boże posłannictwo. Niech narody się buntują, niech władcy naradzają się przeciwko Niemu. Niech bluźniercy rzucają na Niego oszczerstwa. Zdajemy sobie sprawę, że nadchodzi czas, kiedy poprzez tych, którzy przyłączyli się do tego pomazańca, którzy żyją jako część namaszczonego ciała tego pomazańca, poprzez nich psalm ten się wypełni. I możemy mieć pewność, jeżeli zostaniemy uznani za wiernych, by królować wraz z Nim, że w sferze naszego królestwa nikt już nigdy nie będzie przeklinał tego imienia, że nikt już nie będzie lekceważył tego imienia. Będziemy wymagać od każdego, żeby zgiął kolana i otworzył usta i publicznie wyznał: Jezus Chrystus jest Panem. Jakże więc różnimy się od zbuntowanych kultur, które nas otaczają? Ale mamy wizję wspaniałego Chrystusa, który jest centrum Bożej ekonomii i jest pomazańcem. A pomazaniec stał się namaszczającym, który nas namaszcza. I pomazaniec, który jest namaszczającym, jest nawet namaszczeniem w naszym wnętrzu. Mamy namaszczenie od świętego. Pomazaniec jest w naszym duchu. Porusza się i płynie. Jakże to wspaniałe. C. Psalm 2, 4-6 to oświadczenie Boga na temat Chrystusa. Chrystus we wniebowstąpieniu został wprowadzony na urząd jako Król Boży przez wzgląd na Boże Królestwo. Nie ma już wyborów, sondaży opinii, nie ma wystawiania wilgotnego palca na wiatr, żeby zobaczyć, skąd wieje. Koniec z opiniami. Bóg niebios i ziemi wprowadził na urząd swego Króla. Zobaczymy to, że powinien być naszym Królem, wprowadzonym na urząd w nas. Bóg ogłosił, że wprowadził na urząd Chrystusa na górze Syjon, nie Synaj. Jesteśmy na górze Synaj, jeżeli wszechzawierający Chrystus jest dla nas jedynie teorią. Jest linijka w pięknej pieśni. On wszystkim dla nas jest. Lecz w praktyce możemy żyć przez prawo. Możemy żyć zgodnie z tym, co właściwe i niewłaściwe. Wtedy rozbiliśmy obóz u podnóża góry Synaj. Lecz Chrystusa nie ma na górze Synaj. Jest na górze Syjon. Z szacunkiem sugeruję, żebyś przeniósł się z góry Synaj na górę Syjon. A podpunkty mówią nam dlaczego. Na górze Synaj nadane zostało prawo. Na górze Syjon w niebiosach przebywa obecnie Chrystus w swoim wniebowstąpieniu. Nowotestamentowi wierzący nie podeszli do góry Synaj, lecz do góry Syjon, gdzie znajduje się Kościół, ciało Chrystusa i Boża ekonomia dla Bożego świadectwa. 12 rozdział listu do Hebrajczyków mówi, że podeszliśmy do góry Syjon. Musi być ona czymś dostępnym, czymś, czego możemy doświadczyć. Góra Synaj rodzi dzieci niewoli pod prawem. Lecz nasza matka Jeruzalem w górze, która jest w niebiosach na górze Syjon, rodzi dzieci obietnicy, które dziedziczą obiecane błogosławieństwo wszechzawierającego Ducha. D. Psalm 2, 7-9 to oświadczenie samego Chrystusa. To, co będziemy czytać w tym punkcie, stanowi streszczenie jednej z najważniejszych i najgłębszych prawd przedstawionych nam przez posługę wieku. Ale czuję, że konspekt przynajmniej do pewnego stopnia stanowi wyciąg z tej prawdy. Lepiej będzie, jeżeli po prostu go przeczytam, a wy następnie będziecie się modlić tą częścią konspektu, studiować ją, recytować i prorokować na jej podstawie. Uzyskacie w ten sposób dużo więcej, niż gdybym próbował wyjaśnić to, co wydaje mi się jest dość jasno przedstawione. Paweł w Dziejach Apostolskich 13:33 cytuje werset 7, co świadczy o tym, że Psalm 2:7 odnosi się do zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus, Boży Pomazaniec, po odcięciu, ukrzyżowaniu, zmartwychwstał i narodził się w swoim człowieczeństwie jako pierworodny Syn Boży. Potrzeba całego nowego pokolenia wyszkolonych i wykształconych braci i sióstr, którzy ogłaszać będą tę prawdę, zanim chrześcijańscy teologowie zegną kolana i przyznają, że nie ujrzeli całej prawdy na temat synostwa Chrystusa. Istnieje cała druga strona, kluczowa, jeżeli chodzi o Bożą ekonomię. To, że narodził się On w zmartwychwstaniu, w swoim człowieczeństwie, jako pierworodny Syn Boży. Dzisiaj w Psalmie 2:7 to dzień zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus wniósł swoje człowieczeństwo w boskie synostwo i został mianowany Synem Bożym wraz ze swoim człowieczeństwem. Jego zmartwychwstanie było Jego narodzinami jako pierworodnego Syna Bożego. Chrystus przed swym wcieleniem był już Synem Bożym, jednorodzonym Synem. Dzięki wcieleniu Chrystus przywdział pewien pierwiastek, ludzkie ciało, które nie miało nic wspólnego z boskością. Ta Jego część musiała zostać uświęcona i wywyższona w wyniku śmierci i zmartwychwstania. Dzięki zmartwychwstaniu Jego ludzka natura została uświęcona, wywyższona i przeobrażona. Dzięki zmartwychwstaniu został On zatem mianowany Synem Bożym wraz ze swoim człowieczeństwem i teraz jako Syn Boży ma zarówno człowieczeństwo, jak i boskość. Kiedy Bóg posłał Go po raz pierwszy, przyszedł jako jednorodzony Syn. Lecz kiedy przychodzi powtórnie, Bóg wprowadzi go na zamieszkałą ziemię jako pierworodnego. A gdy przyjdzie, gdy On, nasz umiłowany, przyjdzie jako pierworodny Syn, nie będzie sam, bo wraz z Nim będzie wielu tych, którzy są uświęceni, odnowieni, przeobrażeni, upodobnieni, zbudowani, otoczonymi chwałą, dojrzałymi synami, Jego partnerką, która staje się Jego oblubienicą, Jego armią. A On przyjdzie na ziemię jako pierworodny syn. Ludzkie rządy zostaną unicestwione. Kamień, który uderza, stanie się górą, która napełnia całą ziemię. A Syn Człowieczy, jak mówi Ewangelia Mateusza, ustanowi swój tron w Jeruzalem. A Zachariasz mówi, że raz w roku wszystkie narody będą musiały przychodzić i oddawać cześć Jahwe Zastępów. Ale czy jest tam Syn Człowieczy? Tak. Lecz Syn Człowieczy to Jahwe Zastępów. Bóg człowiek, pierworodny, jako Król Królów, który króluje na ziemi. Wspaniałe. Chrystus, pierworodny Syn, jest dla Boga wytwórcą i prototypem, modelem służącym do wytworzenia swoich licznych synów. W wyniku tego samego zmartwychwstania wszyscy Jego wierzący narodzili się wraz z Nim i stali się Jego licznymi braćmi, licznymi synami Bożymi. Ilu ich jest? Ponad 4000 tu zebranych? Ilu świętych w Pańskim odzyskiwaniu? Ilu prawdziwych wierzących na ziemi? Ilu prawdziwych wierzących, którzy zasnęli w Jezusie? Wszyscy, miliony nas, narodziliśmy się dokładnie w tym samym czasie. Co za poród, co za narodziny, co za ekonomia. 3. Chrystus otrzymał narody w dziedzictwo i granice ziemi w posiadanie. Wszystkie punkty w poprzedniej części, mówiące o mianowaniu Chrystusa w Jego człowieczeństwie i zmartwychwstaniu oraz o naszym odrodzeniu, wszystko to to łaska, która służy wytworzeniu ciała Chrystusa z wieloma synami jako wieloma członkami. Kiedy ciało Chrystusa zostanie zbudowane, przygotuje się oblubienica. Nie mówmy o przygotowaniu oblubienicy w oddzieleniu od budowy ciała. I oblubienica ta będzie Jego armią, a oblubieńcza armia wraz z dowódcą będzie zbiorowym kamieniem, który uderzy. Wtedy nastąpi zmiana rządów. Największa zmiana wieku, jaką widział świat, gdy Chrystus otrzyma w dziedzictwo narody. Nie wiemy. Ojciec powiedział, proś mnie, żądaj ode mnie. Może będzie to czas, kiedy Pan powie, Ojcze, pamiętasz, co powiedziałeś w Psalmie 2? A ja cytowałem Twoje słowa? Teraz, Ojcze Święty, proszę o wszystkie narody, by stały się moim dziedzictwem. I proszę o granice ziemi w posiadanie. Chciałbym teraz panować nad tymi narodami i nad tymi częściami ziemi wraz ze wszystkimi moimi wiernymi zwycięzcami przez 1000 lat. Czyż nie sądzicie, że Ojciec będzie szczęśliwy? Odziedziczymy ziemię. Chrystus w swoim królestwie będzie władał narodami laską żelazną. W Kościele nie powinno być laski żelaznej. Laska żelazna nie jest przeznaczona dla braci i sióstr. Bracia i siostry powinni otrzymywać łaskę od laski, która zakwitła, a nie uderzenia od laski żelaznej. Lecz krnąbrne narody, uparte, muszą zostać podporządkowane. I znajdujemy się w procesie szkolenia, by móc władać. To dlatego dzisiaj musimy żyć w rzeczywistości Królestwa, być poddani panowaniu Pana, szkolić się w królowaniu w życiu. A wtedy zwycięzcy dołączą do króla i będą władać za pomocą laski żelaznej. Udamy się do jakichś miejsc na Syberii, ogniska oporu zostaną podporządkowane. Udamy się do dużo pijących Finów gdzieś za kołem polarnym. Są tak nieustępliwi, ale nie tak twardzi, żeby stawić opór lasce żelaznej. Ci w południowej Europie, innych miejscach, tak gwałtowni, tak niepohamowani. Oto nadchodzi laska żelazna. Cała ziemia znajduje się teraz pod innymi rządami. Nie będzie już wyborów, politykowania, kłamstw, podstępów. Obecny jest król i nie jest on sam. Psalm 2, 10-12 ogłasza Ewangelię, która obejmuje zarówno łaskę, jak i rządy. Wersety te stanowią ostrzeżenie przed nadchodzącym na ten świat gniewem Boga i Chrystusa. Pewnego dnia Chrystus przyjdzie i płonąc gniewem dokona sądu. To rządy. Okres, kiedy Chrystus przyjdzie i płonąc gniewem dokona sądu nad tym światem, nazywa się w Nowym Testamencie Dniem Pańskim. To również Dzień Boży. Dziś trwa dzień ludzki, dzień gadających głów, wyrażających opinie na temat wszystkiego. Opinie za opiniami. Dzień ludzki. Człowiek dokonuje sądu nad wszystkim, nawet nad Bogiem. Mówiąc, Boże, nie możesz istnieć z powodu zła panującego w świecie. Nie zgadzamy się ze sposobem, w jaki zarządzasz światem. Jakże możliwe jest istnienie Boga w świecie takim jak ten? Dzień ludzki. Ale dzień ludzki zmierza ku końcowi i nastanie dzień pański. Będzie to dzień Boży. I w tym dniu, co Pan powie, to się stanie. Wtedy Pan dokona sądu. Nie będzie już gadających głów, a jedynie przemawianie jedynej głowy poprzez swoje ciało, która dokonywać będzie sprawiedliwego sądu nad wszystkim według Boga. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy niczym, marnością. Gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy niczym, że nasz stan jest grzeszny, a nasza sytuacja przedstawia się marnie, wówczas Chrystus może ukrzyżować nas i wejść w nas oraz nas zastąpić dzięki temu, że żyje siebie poprzez nas i sprawia, iż żyjemy wraz z Nim w organicznym związku. To łaska ujrzeć, że jesteśmy niczym. To łaska ujrzeć, że co najwyżej możemy zdobyć Oscara, Nagrodę Nobla. Spływają na ciebie zaszczyty. Uzyskałeś właśnie tytuł doktorski. Po wielu latach, po napisaniu błyskotliwej pracy, twoi rodzice są dumni. Wszystko jest nagrywane na kamerze, zamieszczone zostanie na YouTubie czy gdzie indziej. Jakże błogosławiony jesteś, że w chwili, gdy odbierasz te zaszczyty, gdy nie szczędzą ci pochwał, zdajesz sobie sprawę, że jest to niczym, marnością. Tylko Chrystus jest rzeczywistością. Nie dam się nabrać, nie dam się oszukać. Nie żyję dla chwały tego świata. Nie żyję po to, żeby być docenianym przez ludzi. Nie jestem tu po to, żeby być kimś. Zdaję sobie sprawę, że wszystko to jest marnością, jest niczym. Duch przekonał mnie co do tego, jestem gotowy zostać zastąpionym przez tego wspaniałego Chrystusa w Bożej ekonomii. Schronić się w Synu to uwierzyć w Syna, Chrystusa, obrać Go za schronienie, ochronę i kryjówkę. A całować Syna to kochać Go i tym samym radować się Nim. Całujmy Syna. Nasz brat Ed w sposób poruszający dzielił się tym, że w swoim gabinecie ma ramkę ze słowami „Dajcie im jeść”. Jak dobrze jest mieć mały napis mówiący „Pocałuj Syna”. Co za sposób na rozpoczęcie każdego dnia. Całować Syna. Kochać Go. I wierzyć w Niego. Zdając sobie sprawę, że potrzebujemy kryjówki, schronienia, miejsca, w którym będziemy bezpieczni. Potrzebujemy ochrony. Kochamy Go więc i tym samym radujemy się Nim i wierzymy w Niego. Wierzyć w Pana to przyjąć Go, a kochać Pana to radować się Nim. To łaska. Nie próbujmy, proszę, czynić siebie poddanymi systemowi rządów. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Zbudowalibyśmy tylko w ten sposób siebie. Uczynilibyśmy siebie silniejszymi. Tylko łaska, której doświadczamy, całując Syna i wierząc w Niego, może uzdolnić nas do przyjęcia Bożych rządów nad nami. On o tym wie. Ewangelia Jana przedstawia wiarę i miłość jako dwa wymagania, które musimy spełnić, by mieć udział w Panu. Dzięki wierze przyjmujemy Pana, a dzięki miłości radujemy się Panem, którego przyjmujemy. Zostało mi teraz około 8 minut. Myślę, że tyle wymierzył mi Ten, który panuje. Chcę podzielić się teraz z Wami kilkoma punktami, które wymagać będą od członków ciała wielu, wielu lat, żeby je doświadczyć. Dotyczą one doświadczania Chrystusa, którego objawia Psalm 2, oraz życia zgodnie z tym objawieniem. Nie mogę ich rozwinąć. Jedynie o nich wspomnę. 10 punktów. Pierwszy. Uwierz w Syna i kochaj Go. Od tego zaczynamy. Drugi. Wywyższaj Chrystusa, dając Mu pierwsze miejsce, pierwszeństwo we wszystkim. Możesz po prostu ćwiczyć swojego ducha wraz ze swoim zwróconym i otwartym sercem. Możesz otwierać swoje usta i mówić: Panie Jezu, wywyższam Cię, daję Ci pierwsze miejsce. Trzeci. Doświadczaj Chrystusa jako pomazańca w naszym związku i zespoleniu z Nim. Doświadczaj Chrystusa jako pomazańca w naszym związku i zespoleniu z Nim. Drugi list do Koryntian, 1:21. Bóg mocno przyłączył nas wraz z apostołami do pomazańca i namaścił nas. Czwarty. Doświadczaj wszystkiego, co wiąże się z Chrystusem, jako tym, który narodził się w zmartwychwstaniu, by być pierworodnym Synem Bożym. Doświadczaj wszystkiego, co wiąże się z Chrystusem, jako tym, który narodził się w zmartwychwstaniu, by być pierworodnym Synem Bożym. Myślnik, prototypem, życiodajnym duchem, głową ciała. Piąty to punkt świeży dla Was i świeży dla mnie, choć nie zupełnie nowy. Zdawaj sobie sprawę z tego, że Chrystus jest w nas w swoim wniebowstąpieniu i osadzeniu na tronie. Z jednej strony siedzimy wraz z Nim na niebiosach, z drugiej, kiedy Pan wszedł w nas w swoim wniebowstąpieniu i w osadzeniu na tronie. W naszym wnętrzu jest wspaniała osoba. Ten, którego Bóg wprowadził na urząd na górze Syjon jest teraz w naszym duchu, w swoim wniebowstąpieniu i osadzeniu na tronie. Szóste. Doświadczaj Chrystusa jako Króla, który powiększa w nas swoje królestwo, aż wypełni całą naszą istotę sobą. Jakże będzie mógł wypełnić całą ziemię, jeżeli najpierw nie wypełni niektórych z nas? Nie ominie nas. To nie Boża ekonomia. Musi wpłynąć w nas, płynąć przez nas i wypływać z nas. Doświadczaj Chrystusa jako Króla, który powiększa w nas swoje królestwo, aż wypełni całą naszą istotę sobą. Siódme. Ucz się szanować i uznawać Boże rządy. Musimy się tego nauczyć. Szkolenie pełnoetatowe jest dobrym miejscem na naukę. Patrzę na mojego drogiego brata Steve'a Harrisa. Mój drogi bracie, uczymy się wspólnie szanować i uznawać Boże rządy i pozwalać Panu Jezusowi czynić nas powieleniem siebie jako tego, który żył pod panowaniem Bożych rządów, idąc w Jego ślady. Pozwalać Panu Jezusowi czynić nas powieleniem siebie jako tego, który żył pod panowaniem Bożych rządów, idąc w Jego ślady. To pierwszy list Piotra. Kiedy złorzeczono Chrystusowi, On nie odpowiadał złorzeczeniem. Powierzał wszystko Bogu, temu, który sądzi sprawiedliwie. Powinniśmy iść w Jego ślady i uczyć się, jak znosić złorzeczenie. Niewysłowienie poniżające rzeczy, które krążą w sieci. To czy inne działanie. Uczyć się kierować wszystko do Pana, żeby On dokonał sprawiedliwego sądu. Żyć jako powielenie Chrystusa pod panowaniem Bożych rządów. 8. Szukaj wpierw Królestwa Bożego. Wpierw. Ewangelia Mateusza 6:33. Czy będziesz szukał? Oto, co powiedział król. To jedna z zasad jego rządów. Szukaj wpierw. Starsi święci, szukajcie wpierw. Szukajcie, szukajcie. Szukajcie. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. 9. Módl się o to, żeby Chrystus przyszedł ze swoim królestwem i odziedziczył narody i wziął ziemię w posiadanie. To modlitwa z Ewangelii Mateusza 6:10, modlitwa wieku, modlitewna posługa Kościoła, który modli się o zmianę wieku, modli się, przyjdź Panie Jezu. Wołamy, przyjdź Panie Jezu. Wołamy, przyjdź Panie Jezu. O Panie, przyjdź. A punkt 10 odzwierciedla punkt 1. Poprzez głoszenie Ewangelii i czynienie uczniami narodów, pomagaj innym uwierzyć w Chrystusa, kochać Go i podporządkowywać się Jego władzy. To nasze posłannictwo. W Psalmie 2:8 jest proroctwo. W Ewangelii Mateusza 28 mamy posłannictwo. Zmartwychwstały Chrystus, pierworodny Syn, dana Mu została wszelka władza w niebie i na ziemi. I dzięki łasce jesteśmy teraz poddani Bożym rządom. W Królestwie Syna Bożej Miłości. Najsłodszym miejscu na ziemi. Lecz mamy posłannictwo, by czynić uczniami narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Pan nam polecił. I oto powiedział Jestem z wami po wszystkie dni, aż do zakończenia wieku. Oto Chrystus w psalmie drugim. Oto Chrystus, który jest centrum Bożej ekonomii. Pocałujmy Go. Wierzmy w Niego. I pozwalajmy Mu być Królem w nas, żeby mógł przyjść jako Król, by panować i posiąść ziemię. Jest około 9. Dobrze będzie, jeżeli pomodlimy się z kimś siedzącym obok, a potem nasz brat Benjamin pokieruje nami, w jaki sposób wykorzystamy resztę czasu. Lecz módlmy się zgodnie z tym, co jest w naszym duchu.